Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika rano. Jest czwartek, 18 kwietnia. Dziś dzień ferialny czwartej klasy. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie. Natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj, aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wielka Brytania. Z opracowanego na zlecenie rządu raportu wynika, że tysiącom nastolatków przepisywano hormony blokujące dojrzewanie płciowe, pomimo braku badań pokazujących, w jaki sposób może to wpłynąć na ich zdrowie. Raport, określany jako przełomowy i historyczny, ujawnia także, że tysiące dzieci były ofiarą złej diagnozy ze względu na ideologiczną presję wywieraną przez środowiska transseksualnych aktywistów, której poddają się rodzice i lekarze. Aż 6 z 7 brytyjskich placówek, w których można dokonać tzw. zmiany płci, odmówiło przekazania badaczom danych na temat tego, czy tzw. tranzycja spowodowała u dzieci jeszcze większe problemy psychiczne. To wywołało sprzeciw resortu zdrowia, który wprowadził specjalne przepisy nakazujące ujawnianie informacji. Minister zdrowia rządu Jego Królewskiej Mości, pani Victoria Atkins, w swoim artykule w The Telegraph napisała: dość już kultury tajemnicy i ideologii ponad dowodami i bezpieczeństwem. Po prostu nie znamy wpływu tych interwencji medycznych na całe życie, na młode umysły i ciała, aby mieć pewność, że są one bezpieczne. Węgry. Rząd premiera Viktora Orbana nie rezygnuje z obrony swoich granic i zamierza ignorować przyjęty przez Parlament Europejski pakt migracyjny. Jak stwierdził minister spraw zagranicznych Węgier, pan Peter Szijjártó, pakt ten ma na celu rozszerzenie problemów Europy Zachodniej na Europę Środkową. Według niego wszystko rozpoczęło się wtedy, gdy Europa Zachodnia zrezygnowała z obrony swojej tożsamości i kultury, masowo wpuszczając nielegalnych imigrantów. Szef węgierskiej dyplomacji powiedział, że Budapeszt nie pozwoli na wjazd nielegalnym imigrantom ani z południa, ani z zachodu. Podobne zapowiedzi słychać z ust przedstawicieli słowackiego rządu, antyglobalistycznego premiera pana Roberta Ficy. Od roku 2015 na granicy węgiersko-serbskiej stoi mur blokujący napływ nielegalnych imigrantów do Unii Europejskiej przez Bałkany. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych dawka. 27 kwietnia obchodzić będziemy wspomnienie świętego Piotra Kanizjusza, wyznawcy i doktora Kościoła. Urodził się on w Nijmegen w Niderlandach 8 maja 1521 roku. Był synem burmistrza tego miasta. W roku 1540 19-letni Piotr ukończył uniwersytet w Kolonii. Tam poznał jednego z założycieli zakonu jezuitów, Piotra Fabra, i wkrótce został pierwszym niderlandzkim członkiem zakonu. Prowadził apostolat w Niemczech, wydał pierwszy katechizm w języku niemieckim i zorganizował pierwsze niemieckojęzyczne kolegium jezuickie. Cieszył się sławą doskonałego kaznodziei i nawrócił wiele dusz. Zwany był drugim apostołem Niemiec. Ostatnie 20 lat życia Piotr spędził w Szwajcarii, gdzie kontynuował aktywność pisarską i kaznodziejską. Zmarł we Fryburgu 21 grudnia 1597 roku. Przeżył 76 lat. Pozostawił po sobie wiele dzieł teologicznych. Był gorącym zwolennikiem kultu maryjnego, który uznawał za najpewniejszą drogę do zbawienia. Piotr Kanizjusz został beatyfikowany w roku 1864 przez papieża Piusa IX, a w roku 1925 papież Pius XI kanonizował go i ogłosił doktorem Kościoła. Włochy. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez profesora Luca Diotta-Leviego z Uniwersytetu w Rzymie, w ciągu ostatnich 30 lat nastąpił drastyczny spadek praktyk religijnych wśród Włochów. W książce zatytułowanej Msza przygasła, udział w obrzędach religijnych we Włoszech w latach 1993-2019. Profesor Diotta-Levi analizuje liczby i dane demograficzne związane z gwałtownym spadkiem frekwencji na niedzielnych mszach. Dane zebrane przez włoski Narodowy Instytut Statystyki pokazują dwa wyraźne spadki frekwencji. Pierwszy w roku 2005 i kolejny w latach 2020-2021 w okresie tzw. pandemii. W roku 1993 liczba praktykujących katolików we Włoszech wynosiła 37%. Obecnie jest to nieco ponad 20%. Jednak jak zauważa profesor Diotalewi, deklarowany udział w niedzielnych mszach jest zwykle wyższy niż faktyczna frekwencja. Wyniki badań profesora wskazują także na fakt, że kobiety szybciej niż mężczyźni porzucają zinstytucjonalizowane rytuały religijne. Stany Zjednoczone. Były prezydent Donald Trump, ubiegający się ponownie o to stanowisko w tegorocznych wyborach, ogłosił, że jeśli zostanie wybrany do Białego Domu, wbrew wcześniejszym zapowiedziom, nie podpisze ogólnokrajowego prawa zakazującego aborcji po 15 tygodniu ciąży. Na pytanie reportera na lotnisku w Atlancie, czy podpisałby taki zakaz, jeśli zostałby on przyjęty przez Kongres, Trump odpowiedział krótko – nie. Według niego decyzję w tej sprawie należy pozostawić poszczególnym stanom. Skrytykował też antyaborcyjnych członków Partii Republikańskiej za wypowiedzi, które mogą zaszkodzić jego ewentualnej wygranej. Trump zasugerował także, że podpisany przez gubernatora Rona DeSantisa, katolika, zakaz aborcji od 6 tygodnia ciąży na Florydzie prawdopodobnie ulegnie zmianie, gdy wyborcy, w tym on sam jako mieszkaniec Florydy, wezmą udział w referendum mającym zagwarantować prawo do aborcji w stanowej konstytucji. Polska. Choć od blisko pół roku rządzi nami uśmiechnięta postępowa koalicja, niektórzy nadal cierpią i duszą się. W klerykalnej Polsce swoimi doświadczeniami w tej kwestii podzielił się w wywiadzie dla Onetu znany aktor pan Daniel Olbrychski. Powiedział: ja nigdy nie odchodziłem z kościoła, chociaż w tym roku po raz pierwszy nie poszliśmy do kościoła ze święconką. Żona powiedziała: jakoś tak ten kościół mnie zniechęcił w ostatnich latach i mimo, że ten ksiądz jest bardzo fajny, to na noc wystawię koszyczek do ogrodu. Tam Pan Bóg jest też i On to bez pośredników nam poświęci. Smutno. Tutaj pełna zgoda z panem Danielem. To, co mówi, jest faktycznie smutne. W dalszej części wywiadu pan Daniel wyznał: mam pretensje do kościoła, że w okropną pułapkę wprowadził tak znaczną część polskiego społeczeństwa. Cieszyć się z tego może tylko centrala moskiewska. Siódma sprawka to krótka katechizmu, dawka. Katechizm według Sumy Teologicznej świętego Tomasza z Akwinu. Część druga. Człowiek wyszedł od Boga i powinien wrócić do Boga. Rozdział drugi. Szczegółowy opis powrotu człowieka do Boga. Kontynuacja punktu 29. Zewnętrzne akty. Adoracja, ofiara, dary, ofiary, ślub, przysięga, wezwanie świętego imienia Boga. Czy tylko takie dary na rzecz kultu i jego sług są aktem religii, którym to, co dajemy, dajemy w rzeczywistości Bogu? Nie, możemy także dokonać aktu religii, obiecując Bogu coś, co ze swojej natury byłoby mu miłe. Jak nazywa się taka obietnica? Obietnica ta nazywa się ślubem. Jeśli składamy ślub, to czy jesteśmy zobowiązani do jego wypełnienia? Tak, kiedy składamy ślub, to jesteśmy zobowiązani do jego wypełnienia, chyba że jest to niemożliwe, albo zostaliśmy od tego zdyspensowani. Czy jest jeszcze jakiś ostatni rodzaj aktów religii? Tak, są to akty, podczas których w celu oddania czci Bogu używamy czegoś, co odnosi się do Niego samego. Jakich rzeczy odnoszących się do Boga możemy używać, oddając Mu cześć? Są to rzeczy święte oraz Jego święte imię. Czym są te rzeczy święte? Są to te rzeczy, które zostały przez Boga za pośrednictwem Kościoła konsekrowane lub poświęcone. Są to osoby konsekrowane Bogu, miejsca kultu, sakramenty i sakramentalia, takie jak woda święcona oraz przedmioty kultu. Jak możemy używać świętego imienia Boga, oddając Mu cześć? Możemy używać świętego imienia, oddając Mu cześć, poprzez wzywanie Go jako świadka tego, co mówimy, oraz wysławiając to imię. Jak nazywamy akt, w którym przywołujemy Boga na świadka tego, co mówimy lub co obiecujemy? Nazywamy go przysięgą. Czy przysięga jest rzeczą dobrą i godną polecenia? Przysięga jest rzeczą godziwą jedynie wtedy, jeśli istnieje ku niej wielka konieczność, a zatem należy jej używać z najwyższą rezerwą. Czym jest zaklinanie? Zaklinanie jest to taki akt, który polega na przyzywaniu świętego imienia Boga albo innej świętej rzeczy, aby ktoś zrobił coś, czego chcemy, albo nie zrobił czegoś, czego nie chcemy. Czy coś takiego jest dozwolone? Tak, jeśli jest czynione z szacunkiem i gdy bierze się pod uwagę sytuację osoby, którą zaklinamy. Czy jest dobrym częste przywoływanie świętego imienia Boga? Tak, pod warunkiem, że przywołujemy je zawsze z najwyższym szacunkiem i jako akt uwielbienia. Punkt 30. Wady przeciwne religii. Przesądność, czary, niewiara, kuszenie Boga, krzywoprzysięstwo i świętokradztwo. Jakie są wady przeciwne cnocie religii? Od tego miejsca zaczniemy jutro. Ponownie Polska. Jak wiemy, w miniony piątek Sejm skierował do dalszych prac 4 projekty ułatwiające zabijanie nienarodzonych dzieci. W wywiadzie dla Neo TVP Info pani Katarzyna Kotula, ministra do spraw równości. Tu, pomimo uwag, nie skłaniam się do użycia poprawnej formy, czyli minister, przez wzgląd na absurd, jakim jest istnienie Ministerstwa do Spraw Równości. A zatem ministra Kotula ogłosiła, że 4 projekty ustaw aborcyjnych to nie wszystko. Powiedziała, myślę, że jest nam potrzebna jeszcze legalna sterylizacja. Jak twierdzi, kontaktują się z nią kobiety, które nie mogą zażywać żadnych środków antykoncepcyjnych, a jedynym bezpiecznym rozwiązaniem dla nich jest sterylizacja, tak zwane ubezpłodnienie, które zagwarantuje, że w ciąże już nigdy nie zajdą. W ocenie pani Katarzyny fakt, że sterylizacja kobiet jest dziś w Polsce nielegalna, a prawo dopuszcza wazektomię u mężczyzn, dowodzi tego, że w dyskusji o aborcji nie chodzi o żadną konstytucję, a o władzę nad kobietami, ich ciałem, zdrowiem i życiem. My z kolei uważamy, że pani Kotuli i jej mocodawcom nie chodzi wcale o dobro kobiet, ale o jak największą destrukcję moralną polskiego społeczeństwa oraz ograniczenie jego liczebności. I jeszcze raz Polska. Arcybiskup Józef Kupny, nowo wybrany zastępca przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, w wywiadzie dla Katolickiej Agencji Informacyjnej odniósł się do trwającej w Polsce dyskusji na temat kształtu prawa dotyczącego zabijania nienarodzonych dzieci. Ze słów arcybiskupa można wywnioskować, że popiera on projekty przywracające, uznaną za niekonstytucyjną w październiku roku 2020, możliwość zabijania chorych dzieci. Zamiast stanąć w obronie prawa do życia, arcybiskup Kupny powiedział. Do pewnego czasu istniał wypracowany kompromis. Uwzględniał on z jednej strony wrażliwość ludzi wierzących, a z drugiej tych, którzy nie podzielają naszego systemu wartości i myślą inaczej. I jakoś ze sobą żyliśmy. A teraz stało się coś niedobrego. Postawiono sprawę na ostrzu noża. Powstaje pytanie, czy to przysłużyło się dobrze ochronie życia. Ekscelencjo, z całym szacunkiem, o czym tu w ogóle jest mowa? Czy według ekscelencji naprawdę katolikom w sprawie aborcji chodzi o ich wrażliwość? A może kobietom na czarnych marszach, krzyczących na przykład do księdza pokaż macicę, albo won od mojej macicy, chodzi o ich wrażliwość? Ot, taki kulturalny spór na temat wzajemnego uwzględniania swojej wrażliwości. Jakże bolą takie miałkie i niejednoznaczne wypowiedzi hierarchów. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Za pontyfikatu papieża Franciszka wzrosła liczba katolików świadomych faktu, że katolicyzm jest w samym Kościele zawzięcie atakowany. Nie wszyscy jeszcze widzą Sobór Watykański II jako punkt zwrotny. A przecież nawet sam Paweł VI, papież niestety współodpowiedzialny za otwarcie drzwi kościoła modernizmowi, papież, który zniósł w kościele wymóg składania przez duchowieństwo przysięgi antymodernistycznej, mówił: w kościele wybiła niespokojna godzina samodestrukcji. To karkołomny zwrot, którego po soborze nikt by się nie spodziewał. Wygląda na to, jakby kościół sam sobie zadawał rany. Czy jednak ktoś widzi źródła destrukcji w soborze, czy nie, coraz więcej osób widzi, że najwięksi wrogowie Kościoła piastują w nim niektóre z najbardziej wpływowych urzędów. Dobrych analiz tego, co architekci i implementatorzy soboru zrobili kilkadziesiąt lat temu i co ich następcy robią dziś, znaleźć można już wiele. Oczywiście wskazywanie przywódców antykatolickiego przewrotu jest bardzo pożyteczne, natomiast rzadziej mówi się o innej grupie. O ofiarach tej destrukcji, czyli o wiernych. Jest też niestety tak, że ofiary te, oprócz zagrożenia dla samych siebie, często stanowią też w pewnym sensie zagrożenie dla innych. Spójrzmy na ideologie rządzące dziś światem. Na przykład gender. Każdy zwiedziony przez tę ideologię po pierwsze szkodzi sobie, ale po drugie staje się narzędziem tej ideologii, jej orędownikiem. Klimatyzm. Oprócz szkód własnych, czyli strach, porzucenie rozumu czy jedzenie drewnianym widelcem. Osoba zwiedziona klimatyzmem staje się apostołem tego zwiedzenia. Jest tak w przypadku każdej ideologii. Wróćmy do Kościoła. Czy w przypadku modernizmu nie jest tak samo? Czy wierny zwiedziony tą herezją nie jest jednocześnie ważnym trybikiem w tej niszczycielskiej machinie? Ktoś może pomyśleć, takie stawienie sprawy jest pozbawionym miłości okrucieństwem. Na to odpowiedziałbym, że po pierwsze nie mówiłem nic o odpowiedzialności. Ta w przypadku każdej osoby w pełni znana jest tylko Bogu. A po drugie, no właśnie, pozbawionym miłości. Jednym z elementów modernizmu jest zmiana znaczeń słów. I tak miłość dziś myli się z aprobatą postępowania, podczas gdy prawdziwe znaczenie tego słowa jak najbardziej dopuszcza miłowanie kogoś przy jednoczesnej dezaprobacie jego postępowania. Jeżeli trzeba, wyrażanej na głos, co choć niemiłe, stanowi akt miłości, gdy czynione jest z troski o dobro tej osoby. A zatem, czy każdy katolik zwiedziony przez modernizm jest wykorzystywanym przez modernistów trybikiem tej niszczycielskiej machiny? Myślę, że tak. I że architekci tej herezji, podobnie jak architekci gender, nie dbają o to, co potem stanie się z tym trybikiem. Niech spełni swoją rolę, potem się go zużytego wyrzuci. Wrogowie Kościoła w swoim dziele destrukcji wykorzystują katolików, a losy ich dusz są im w najlepszym wypadku obojętne. Dziwi mnie, że nie wywołuje to silniejszego oporu. Tutaj naprawdę idzie o wieczność. Nie o przyziemne spory i przekomarzanie się, czy fajniejszy jest charyzmatyk z gitarą, czy tak zwany trac. To nie są kluby piłkarskie, w których kibicuje się ulubionemu. Ktoś zdradził święty depozyt nauczania Kościoła i źle naucza ludzi, co przez wielu mądrych ludzi, hierarchów, księży i świeckich wiernych nauczaniu katolickiemu wskazywane jest jako wielkie zagrożenie dla dusz wszystkich tych zwiedzionych ludzi po śmierci. Dlatego trzeba uświadamiać ludziom prawdę o trwającym kryzysie. Dlatego, że fakt, iż Pan Bóg na końcu wrogów Kościoła zwycięży, nie znaczy to, że wrogowie ci do chwili swojej klęski nie pociągną w czeluści niezliczonych dusz. Dlatego ludzi trzeba uświadamiać, a żeby nie popadli w lęk, można przypominać im o dwóch ostatnich lekarstwach, jakie w Fatimie Pan Bóg dał przez Maryję światu: różaniec i nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi. Korzystając z jej wstawiennictwa, uczciwy rozum dotrze do skarbów tradycji katolickiej, w tym do największego, mszy świętej wszechczasów. To nie tylko będzie ratunek dla nich, ale też przestaną oni stanowić zagrożenie dla innych. Maryjo, posłuż się mną dziś jak chcesz. Wykorzystaj mnie jak chcesz. Byle tylko choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie sprawki Okiem Katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz co najmniej 5-wyrazowy komentarz. A jeżeli chcesz wesprzeć zespół Sprawek Okiem Katolika finansowo, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim patronom bardzo dziękuję i przypominam, że kolejna msza święta tradycyjna w intencji o Boże błogosławieństwo dla nich zostanie odprawiona 12 maja. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Święty Piotrze Kanizjuszu, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.